Księga Rodzaju to księga początków. Mamy w niej pokazane początkowe postaci różnych rzeczy, które dalej rozwijają się w Biblii. Każda, dosłownie każda boska prawda zasiana jest w tej księdze w postaci ziarna. Tak samo jest w przypadku obrazu i panowania.
Witamy w Studium Życia Biblii, programie przygotowanym przez Living Stream Ministry we współpracy z Fundacją Strumień Życia. Studium Życia to studium Biblii podkreślające życie. Jezus powiedział w Ewangelii Jana 6,63: słowa, które ja wam powiedziałem, są duchem i są życiem. Studium Życia to owoc ponad 70-letniej posługi Watchmana Nee i Witnessa Lee. Watchman Nee rozpoczął swoją posługę w Chinach w latach 20. XX wieku i kontynuował ją aż do chwili uwięzienia zakończonego męczeńską śmiercią. Witness Lee sprowadził tę posługę do Stanów Zjednoczonych w latach 60. XX wieku, skąd dotarła ona do Europy, a na początku lat 80. także do Polski. Zanim rozpoczniemy dzisiejszy program, podajemy nasz numer telefonu 0801 222 099. 0801 222 099. A teraz przejdźmy do studium życia Księgi Rodzaju.
Gościmy dzisiaj w studiu Stanisława Leszczyńskiego.
Dzień dobry.
I Jana Nicała.
Dzień dobry.
Nasz ostatni program dotyczył wersetu 26 z pierwszego rozdziału Księgi Rodzaju. Skupiliśmy się na dwóch słowach, do których chcemy dziś powrócić, to znaczy na obrazie i panowaniu. Czy moglibyście wprowadzić nas krótko w to, o czym mowa w tym jakże ważnym wersecie?
Ten werset jest rzeczywiście tak istotny, że można go nazwać jednym z najważniejszych wersetów w całym Piśmie Świętym, a zwłaszcza w Starym Testamencie. Objawia on na dwa sposoby to, po co my ludzie zostaliśmy stworzeni przez Boga. Po pierwsze, zostaliśmy stworzeni na Boży obraz, żeby wyrażać Boga. Po drugie, otrzymaliśmy od Boga władzę, jesteśmy Jego przedstawicielami, po to, żeby sprawować panowanie nad Jego wrogiem, żeby na ziemi nastał pokój, aby Bóg chwały mógł się wyrazić. To tylko niektóre bogactwa zawarte w tym jednym wspaniałym wersecie w Księdze Rodzaju 1:26.
Posłuchajmy w takim razie Witnessa Lee w dzisiejszym Studium Życia Księgi Rodzaju.
Dwa słowa klucze, które pojawiają się w pierwszym rozdziale Księgi Rodzaju, to obraz i panowanie. Możecie zapomnieć o płazach, możecie zapomnieć o rybach, możecie zapomnieć o ptakach, ale nie zapominajcie o człowieku, o obrazie i panowaniu. Bóg dał człowiekowi obraz i panowanie. Człowiek nie został stworzony na obraz węża, ani na obraz skorpiona, tylko na obraz Boga. To bardzo ważne. Dlatego właśnie twierdzę, że doszliśmy do punktu kulminacyjnego. Oto punkt kulminacyjny. Człowiek, który nosi obraz Boga i sprawuje Bożą władzę, by zachować Boże panowanie. Te dwa słowa, obraz i panowanie, te dwie kwestie przypominają dwa nasiona, zasiane tu w rozdziale pierwszym Księgi Rodzaju. Do tego, żeby ziarna te urosły, potrzeba całej Biblii. Te dwa nasiona zostały zasiane tutaj, w pierwszym rozdziale Księgi Rodzaju, a ich w pełni dojrzałą postać, żniwo, odnajdujemy w 21 i 22 rozdziale Księgi Objawienia. Tam nadchodzi czas żniwa. Widzimy całą nową Jeruzalem, która ma Boży wygląd, wyraża Boga, a także cała nowa Jeruzalem będzie sprawować boską władzę, by Boże Królestwo trwało na wieki. Wielu chrześcijan przeczytało książkę Watchmana Nee pod tytułem Duchowa Władza. Wielu z nich używa jej do własnych celów. Twierdzą, że są starszymi w Kościele, że są przywódcami grup chrześcijańskich, że reprezentują Bożą władzę. Kto tak mówi, traci Bożą władzę. nie nosi w sobie obrazu Boga. Jezus nigdy nie mówił: musicie wszyscy wiedzieć, że jestem Synem Bożym, wysłanym tu po to, bym był waszym królem. Nigdy tak nie mówił, ale gdy był tu na ziemi, nosił w sobie Boży obraz, a także wyrażał Bożą władzę. Władza jest zawsze efektem wyrażania Boga. Obraz i panowanie to kwestia, która powtarza się w Biblii wielokrotnie, począwszy od pierwszych jej rozdziałów, a kończąc na ostatnich. Jeśli chcesz reprezentować Boga i Jego władzę, musisz wyrażać Boże życie. Wszystko, o czym pisze Biblia, sprowadza się do tego. Zawsze byli jacyś święci, którzy wyrażali Boga, dzięki czemu reprezentowali Go.
Przerwijmy na chwilę. Chciałbym, abyśmy przyjrzeli się dokładniej myśli, którą przed chwilą usłyszeliśmy w wykładzie. O tym, że obraz i panowanie w pierwszym rozdziale Księgi Rodzaju przypominają dwa ziarna, które rosną w Biblii. Zaintrygowało mnie to słowo ziarna, a także to, jakie konsekwencje ma ich rozwój w Piśmie Świętym.
Bardzo podoba mi się to określenie ziarna, nasiona. Mówiąc o ziarnie czegoś, wskazujemy zwykle na pierwszą, wstępną formę danej rzeczy – na początek. Ziarno kryje więc w sobie obietnicę dalszego rozwoju. Na pewno nigdy nie spotkamy w ziarnie danej rośliny ostatecznej formy jej życia. Ziarno wskazuje też na organiczny rozwój, wzrost i rozwijanie się życia, zmierzanie ku dojrzałości. Księga Rodzaju to księga początków. Mamy w niej pokazane początkowe postaci różnych rzeczy, które dalej rozwijają się w Biblii. W Księdze Rodzaju rzeczy te nie jawią się w postaci w pełni dojrzałej. Kompozycją tej księgi rządzi taka zasada, iż jest to księga ziaren. I w taki też sposób trzeba ją interpretować. Każda, dosłownie każda boska prawda zasiana jest w tej księdze w postaci ziarna. Tak samo jest w przypadku obrazu i panowania. Księga Rodzaju 1:26 to wspaniałe nasienie obrazu i panowania. Zgodnie z zasadą rozwoju życia, nasienie to przechodzi w całym Piśmie Świętym przez proces wzrostu i rozwoju, aż osiąga punkt kulminacyjny, możemy wręcz powiedzieć żniwo. A w jakiej księdze widzimy to żniwo? Oczywiście w Księdze Objawienia. W księdze tej, a zwłaszcza w obrazie Nowej Jeruzalem, która jest ukoronowaniem wiecznej Bożej ekonomii, widzimy pełny rozwój tych dwóch ziaren, obrazu i panowania, zasianych w Księdze Rodzaju 1:26.
Muszę przyznać, że gdy widzę związek, jaki zachodzi między pierwszą księgą Biblii, Księgą Rodzaju, a księgą, która stanowi podsumowanie całego Pisma Świętego, Księgą Objawienia, moja wiara wzmacnia się dzięki temu.
Rzeczywiście wzbogaca to nasze doświadczenie Boga, wzmacnia naszą wiarę, ponieważ znajdujemy się gdzieś pośrodku między Księgą Rodzaju a Księgą Objawienia. A kiedy jest się pośrodku, łatwo być zaabsorbowanym samym procesem, nie widząc wyraźnie w Piśmie celu, jaki Bóg miał na początku i jaki osiąga pod koniec. Kiedy brak nam takiej wyraźnej wizji, możemy błędnie zrozumieć Bożą intencję. Możemy przebywać w ciemności, jeśli chodzi o Boży zamysł i źle wyobrażać sobie Boży cel. Dlatego bardzo zdrowo jest przeczytać sobie Księgę Rodzaju w świetle Księgi Objawienia i na odwrót Księgę Objawienia w świetle Księgi Rodzaju. To naprawdę wzmacnia naszą wiarę. I pokazuje nam, że żyjemy w konkretnym celu, że cel ten wypełni się w wiecznym, pełnym chwały mieście, w Nowej Jeruzalem. Mieście, które będzie żniwem każdego pozytywnego ziarna zasianego w Księdze Rodzaju. Możemy być pewni, że każde dziecko Boże tam się znajdzie.
Szkoda, że nie możemy dziś dłużej o tym porozmawiać. Wracamy do dzisiejszego Studium Życia.
Od Księgi Rodzaju przechodzimy do Księgi Wyjścia. Pierwszą ważną postacią w Księdze Wyjścia jest Mojżesz. Mojżesz nie był wielkim politykiem, lecz człowiekiem, który spotykał się z Bogiem. Gdy spotykał się z Bogiem, jego twarz jaśniała. Nie był to blask elektryczności, lecz boskiej chwały. Innymi słowy, Mojżesz nosił w sobie obraz Boga. Stał się człowiekiem, który posiadał władzę. Sprawował władzę nad całym domem Izraela. Sprawował też władzę nad wrogiem. Do walki nie używał karabinów maszynowych ani bomb atomowych. Toczył walkę za pomocą zwykłej laski. Użył tej laski i rzekł do Morza Czerwonego: rozstąp się. Alleluja! Wody się rozstąpiły. Tak przejawiała się władza Mojżesza. Mojżesz był człowiekiem, który nosił w sobie Boży obraz i reprezentował Boga i Jego boską władzę. To wspaniałe. Kolejny przykład to lud Izraela. Bóg powołał ten lud do tego, by był królestwem. Nie królestwem królów, lecz królestwem kapłanów. Stan kapłański ściśle wiąże się z Bożym obrazem. Stan królewski wiąże się z Bożą władzą. To, że jesteśmy kapłanami, oznacza, że spotykamy się z Bogiem, by przeobrazić się na Jego obraz. A to, że jesteśmy królami, oznacza, że reprezentujemy Boga, by sprawować Jego władzę. My, chrześcijanie, zostaliśmy powołani do tego, byśmy byli kapłanami i królami. Kolejny przykład widzimy w Ewangeliach w Nowym Testamencie. Pan Jezus, gdy żył na ziemi, wyrażał Boga. Był człowiekiem, prawdziwym człowiekiem, typowym człowiekiem, lecz przez cały czas wyrażał Boga. Przekazana mu też została władza nad wszystkim. Także w 6 rozdziale Księgi Zachariasza znajduje się werset, w którym czytamy, że ten Jezus będzie panować i będzie kapłanem. Innymi słowy, Pan Jezus był kapłanem i królem. Dziś też jest arcykapłanem, a także królem królów. Dlaczego? Ponieważ wyraża Boga. Reprezentuje Boga. Nosi obraz Boga i dzierży Bożą władzę. Oto Jezus. Kolejny przykład to apostołowie. Cała Księga Dziejów Apostolskich, listy, wszystkie te księgi dowodzą jednego, że apostołowie byli ludźmi, którzy naprawdę nosili w sobie Boży obraz. Przez cały czas więc reprezentowali Bożą władzę. Nie powinniśmy sądzić, że byli tylko dobrymi kaznodziejami, wielkimi nauczycielami. To zbyt powierzchowne zrozumienie. Apostołowie byli ludźmi, którzy nosili w sobie Boży obraz i sprawowali Bożą władzę.
Przerwijmy może tę środkową część wykładu. Trzeba by chyba powiedzieć więcej o tym, co to znaczy, że Bóg pragnie, by Jego lud był kapłanami i królami.
Boże pragnienie wiąże się z Jego ludem. Oczywiście każdy poszczególny członek Bożej rodziny ma dla Boga znaczenie. Ale Boże pragnienie koncentruje się na zbiorowości, na Bożym ludzie jako całości. Bóg chce też, żeby Jego lud należycie funkcjonował. Pragnie, żebyśmy sprawowali kapłaństwo i byli królami. Być może dla niektórych słuchaczy słowa te brzmią trochę archaicznie, albo wręcz sztucznie, ale są to słowa z Pisma Świętego. Bóg powołał Izraelitów, żeby byli narodem kapłanów. W Księdze Objawienia czytamy, że jesteśmy królestwem kapłanów. Apostoł Piotr w swoim liście stwierdza, że jesteśmy królewskim kapłaństwem, Skoro więc Bóg do opisania tego, czym ma się zajmować jego odkupiony lud, z upodobaniem używa w Piśmie Świętym tych określeń, kapłani i królowie, dobrze chyba by było, żebyśmy myśleli i mówili o tym w podobny sposób.
Jak najbardziej. Chcę dodać, że kapłaństwo wiąże się z obrazem, a królestwo z panowaniem. Zadaniem kapłanów jest spotykać się z Bogiem, przyjmować Boga, żyć w Jego obecności i przez to Go wyrażać. Zadaniem zaś królów jest znajdować się pod Bożym panowaniem i być jedno z Bogiem, reprezentować Boga, realizować na ziemi Jego plan. Bóg pragnie, żeby Jego lud należycie funkcjonował, żeby doświadczał Go jako życia w taki sposób, żeby jaśniał Nim, wyrażał Go w zbiorowy sposób, nosząc Jego obraz pośrodku tego zepsutego i przewrotnego pokolenia. Jeśli będziemy sprawowali kapłaństwo i wyrażali Boga, to automatycznie będziemy też królami i będziemy reprezentować Boga, panując dla Niego. Pan Jezus chce dzisiaj zdobyć dla siebie takich ludzi.
Z tego, co mówicie i co słyszeliśmy w wykładzie, można rozumieć, że nie mówimy tu o jakiejś szczególnej klasie wierzących. Bóg pragnie tego dla każdego z nas, czy tak?
Każdy odrodzony przez Boga człowiek jest kapłanem. Każdy narodził się na nowo po to, żeby współkrólować razem z Bogiem. Jeśli poprawnie rozumiemy Księgę Rodzaju 1:26, być człowiekiem to po prostu być kapłanem. Być człowiekiem to być królem. Tak naprawdę, gdybyśmy byli dziś właściwymi ludźmi, wszyscy bylibyśmy kapłanami wyrażającymi Boga i królami, którzy Go reprezentują i mają Jego władzę. Problem jednak w tym, że ludzkość stała się upadła.
To prawda, ale pamiętajmy, że Pan Jezus nas odkupił. Bóg nas odrodził i teraz ma rodzinę, Kościół. Życie, które wtedy otrzymaliśmy, uzdolniło nas do tego, żebyśmy byli kapłanami i królami. Wśród Bożego ludu nie ma różnicy między tak zwanymi zawodowymi kapłanami a biernym laikatem. Nie. Przeczytajmy Księgę Objawienia. Jesteśmy królestwem kapłanów. Czas, żeby każde dziecko Boże, które na serio traktuje Boga, powstało w wierze. Zaczęło funkcjonować w miłości, opierając się na biblijnym objawieniu, że jesteśmy kapłanami i królami. Powstało i wypełniło Boży cel. Nie tylko ten cel, w jakim Bóg nas stworzył, lecz także cel, w jakim nas odkupił i odrodził. W wieczności wszyscy odkupieni przez Boga ludzie będą kapłanami i królami. Ale po co mamy czekać na wieczność? Już teraz skorzystajmy z praw, jakie nam przysługują dzięki odkupieniu i wypełnimy Boże pragnienie i cel, w jakim Bóg nas stworzył, odkupił i odrodził.
Posłuchajmy teraz ostatniej części dzisiejszego wykładu Studium Życia Księgi Rodzaju.
Zarówno w Księdze Objawienia, jak i w pierwszym liście Piotra czytamy, że my, chrześcijanie, jesteśmy królewskim kapłaństwem. Z jednej strony jesteśmy kapłanami, z drugiej zaś jesteśmy królami. Musimy spotykać się z Bogiem, jeśli chcemy nosić rzeczywisty obraz Chrystusa, jeśli chcemy nosić obraz chwały Bożej w życiu. Dzięki temu mamy władzę i możemy reprezentować Boga. Wiemy jednak, że większość chrześcijan nie wygląda jak kapłani. Tacy chrześcijanie nie są więc też królami. Nie noszą obrazu Chrystusa, tracą więc władzę. Chwała jednak Bogu za to, że na przestrzeni wieków byli i ciągle są wierzący, którzy spotykają się z Bogiem, by zachować swój udział w prawdziwym kapłaństwie. Dzięki temu mają władzę królowania nad tym, co się wokół nich dzieje. W czasie tysiącletniego królestwa wszyscy zwycięzcy święci będą kapłanami wyrażającymi Boga i królami reprezentującymi Boga. W wieczności będą służyć Bogu jako kapłani, którzy Go wyrażają, noszą w sobie Jego obraz i będą królować jako królowie, którzy na wieki reprezentują Boga i Jego władzę. Dochodzimy wreszcie do ostatniego przykładu. Ten przykład to Nowa Jeruzalem. Nowa Jeruzalem będzie nosiła Boży wygląd. W 4 rozdziale Księgi Objawienia czytamy, że Bóg wygląda jak jaspis. Bóg wygląda jak jaspis. Cały mur Nowej Jeruzalem jest pełen jaspisu. Innymi słowy, całe miasto wygląda jak Bóg. Miasto nosi wygląd Boga, dzięki czemu będzie sprawować Bożą władzę. W wieczności będą więc tylko te dwie rzeczy: ogół odkupionych świętych, którzy będą nosić Boży obraz i wyrażać przez to Boga, a także sprawować Bożą władzę i w ten sposób reprezentować Boga. Tak będzie wyglądała nasza wieczność. Alleluja! Wieczność to Boży obraz i Boże panowanie. Nie musimy więc czekać na ten dzień. Dziś wszyscy możemy cieszyć się jego przedsmakiem. Możemy już dziś tego zasmakować. Już dziś możemy radośnie nosić Boży obraz i radować się Bożym panowaniem. Jesteśmy dziś kapłanami i królami. Musimy zachować prawo pierworództwa. Alleluja! Wyrażamy tu Boga dzięki temu, że nosimy Jego obraz i reprezentujemy Go, wyposażeni w Jego władzę. Co za wspaniała pozycja! Co za odpowiedzialność, a zarazem radość! Chwała Panu! Chwała Panu! Jesteśmy Bożymi kapłanami i Bożymi królami. Nosimy w sobie Boży obraz i sprawujemy Bożą władzę. Jesteśmy ludźmi, którzy reprezentują na tej ziemi Boga i wyrażają Go. Alleluja! Nosimy Jego obraz i sprawujemy Jego władzę.
Ten wykład był prawdziwą duchową ucztą. Chciałbym zapytać Was o coś w związku z Nową Jeruzalem. Właściwie mam dwa pytania. Po pierwsze, co to znaczy, że miasto będzie wyglądało tak jak Bóg? I po drugie, w jaki sposób miasto, Nowa Jeruzalem, może sprawować Bożą władzę?
W Księdze Objawienia, w 4 rozdziale, widzimy Boga, który zasiada na tronie. Jest on podobny z wyglądu do jaspisu. Jaspis to kamień o kolorze ciemnozielonym, co symbolizuje bogactwo boskiego życia. W 21 rozdziale Księgi Objawienia widzimy, że całe miasto, Nowa Jeruzalem, ma wygląd jaspisu. Miasto wygląda dokładnie tak jak Bóg. To właśnie wypełnienie Księgi Rodzaju 1:26. To rzeczywistość i zwieńczenie obrazu, o którym mowa w tym wersecie. Nowa Jeruzalem jest ostatecznym, zbiorowym wypełnieniem Bożego obrazu. Bóg będzie miał miliony odkupionych przez siebie i odrodzonych ludzi, zbudowanych ze sobą w taki sposób, że w sensie zbiorowym, jako całość, będą oni wyglądali tak jak Bóg. Będą nosić Jego obraz.
Księga Objawienia 22:5 mówi wprost, że odkupieni przez Boga ludzie, z których składa się Nowa Jeruzalem, będą królować na wieki wieków. Ale w jaki sposób składniki miasta mogą królować? Po pierwsze, to Bóg będzie sprawował nad nami bezpośrednie rządy. Będziemy znajdować się pod Jego bezpośrednim panowaniem. Będziemy przybywali u stóp tronu Boga i Baranka, skąd wypływa rzeka wody życia. Będzie też na nas świeciło Boże światło. Ponieważ Bóg będzie nad nami panował, spontanicznie będziemy emanowali Nim i panowali dla Niego nad narodami. To właśnie Bóg osiągnie na koniec. Będzie miał zbiorowe miasto, złożone z milionów ludzi, których sam odkupił i odrodził. Ludzi, którzy będą nosili Jego obraz i sprawowali Jego władzę. Tego właśnie Bóg pragnie. Taką obietnicę zawarł w Księdze Rodzaju 1:26 i osiągnie to. Taką pewność dają nam ostatnie dwa rozdziały Księgi Objawienia.
Dzięki naszemu wspaniałemu Zbawcy za to, że ukazał nam tę część swojego słowa w tak niezwykłym świetle. Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Przypomnę, że Państwa i moimi gośćmi byli Stanisław Leszczyński i Jan Nicał. Żegna Państwa Andrzej Żmudziński i zapraszam do wysłuchania naszej kolejnej audycji za tydzień o tej samej porze. Zanim zakończymy naszą audycję, chcielibyśmy podać nasz numer telefonu i adres, pod którymi można się z nami skontaktować i zamówić książki, a także bezpłatne publikacje Watchmena Nee i Witnessa Lee oraz informacje na temat naszej fundacji. Możecie Państwo także zamówić kasetę z nagraniem tej audycji. Oto nasz numer telefonu 0801 222 099. Opłata za rozmowę jak za jeden impuls połączenia lokalnego. Prosimy pisać do nas na adres Fundacja Strumień Życia, ulica Puzonistów 4, 02876 Warszawa. Nasz adres poczty elektronicznej to radio@strumień.com.pl. Zapraszamy też do odwiedzenia naszej strony internetowej www.strumień.com.pl. Znajdziecie tam Państwo biografię Watchmena Nee i Witnessa Lee, informacje o naszych publikacjach oraz wiele innych informacji. Raz jeszcze nasz numer telefonu to 0801 222 099. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia w naszym następnym programie za tydzień o tej samej porze.